Cieszę się i dziękuję księdzu proboszczowi za to zaproszenie na uroczystość patronalną, odpustową ku czci świętego Bartłomieja. Także na związane z dzisiejszą uroczystością dokonane już poświęcenie obelisku upamiętniającego prymasa tysiąclecia i także poświęcenie kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Te wszystkie momenty zbierają się dzisiaj, gdy przychodzimy do świątyni, aby uczcić naszego patrona, apostoła, świętego Bartłomieja, o którym, myślę, dobrze wiemy, że sama Ewangelia nie przekazuje nam za wiele wiadomości, oprócz tych, że go wymienia wśród apostołów i że, tak jak żeśmy dzisiaj słyszeli, utożsamia go z Natanaelem. Natanael to właśnie Bartłomiej. Ale jest to patron znany, jest to patron od wieków czczony. Jednym z miejsc bardzo szczególnych, gdzie idą pielgrzymi, zwłaszcza polscy pielgrzymi, jest kościół, bazylika w Rzymie świętego Bartłomieja na Tybrze, na wyspie. Zazwyczaj wszystkie grupy tam idą, jeśli ktoś była, myślę, że bardzo wielu było tam. To jest właśnie kościół świętego Bartłomieja, bardzo mocno związany z Polską, dlatego że ten kościół fundował cesarz Otton III, który tam także później umieścił relikwie świętego Wojciecha, naszego patrona. One też się tam znajdują, także od jakiegoś czasu ikona przedstawiająca świętego Wojciecha, a później w roku 2000 czy późniejszym Jan Paweł II ten kościół ustanowił w jakimś sensie miejscem czci męczenników, ale męczenników, moglibyśmy powiedzieć, nowych męczenników XX wieku. To jest więc to miejsce, do którego możemy też się udać i zobaczyć, że ten kult także tam, w Rzymie, a więc w sercu chrześcijaństwa, jest bardzo dawny. Gdy stajemy na uroczystości takiej jak dzisiejsza, także słuchamy Słowa Bożego i zastanawiamy się, co może nam powiedzieć ten nasz patron, a przede wszystkim, co może nam powiedzieć Ewangelia, którą żeśmy usłyszeli, która jest Ewangelią wiecznie żywą. My słuchamy o tych wydarzeniach, w których Bartłomiej przecież uczestniczył. Pierwsza rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę, to jest ten przeciwny dialog, jaki podejmuje właśnie Natanael, mówiąc o tym pochodzeniu Chrystusa, o tym, że On jest z Nazaretu. To On właśnie dzisiaj, odpowiadając na to pytanie do Filipa, mówi, czy może być coś dobrego z Nazaretu, tam, skąd przyszedł Chrystus i który jest Mesjaszem. Już to samo wydarzenie, to samo słowo pokazuje nam z jednej strony, jak bardzo ludzie ówcześni byli przywiązani do tego, że skoro ma przyjść Mesjasz, bo na niego czekali, to z całą pewnością przyjdzie z wielkim hukiem, jak to się ładnie mówi, w wielkim mieście. Wszyscy będą o tym wiedzieć. Przyjdzie w miejscu, które wszystkim jest znane. Nie do pomyślenia było, że Mesjasz, który ma przyjść i który wyobrażano sobie będzie przede wszystkim odnowicielem porządku politycznego, przyjdzie w jakiejś miejscowości, o której mało kto w ogóle słyszał. To pokazuje nam, jak wiele razy w Biblii i wiele razy w życiu, że Pan Bóg jest wolny i lubi zaskakiwać człowieka. I tak jak zaskoczył wówczas przyjściem Chrystusa właśnie tam, w Betlejem, w Nazarecie, tak potem wielokrotnie zaskakuje człowieka. I pojawia się w miejscu, którego byśmy nie spodziewali się, albo w okolicznościach, których byśmy nie oczekiwali. To jest piękna tajemnica obecności Boga, który żyje, jest wolny i przychodzi tam, gdzie chce i którędy chce i zawsze będzie się wymykał ludzkim wyobrażeniom i ludzkim oczekiwaniom. Tak jest także w życiu. Bywa tak często, że oczekujemy gwałtownego działania Boga w jakiejś sprawie, czy osobistej, czy rodzinnej, czy tam w życiu narodowym, czy światowym. Bóg tak nie działa zasadniczo. On działa inaczej. On działa przez cierpliwość. On działa przez spokój. On działa przez pracę człowieka. Bardzo pięknie to, o czym teraz mówię, oddaje ten napis, który mamy na tym obelisku ku czci prymasa Wyszyńskiego. Można powiedzieć, że tam są te słowa powiedziane językiem współczesnym, że tak właśnie działa Bóg. Tego więc uczy nas ta dzisiejsza Ewangelia. Ale uczy nas dalej. Słyszymy bardzo piękne słowa, jakie Chrystus przecież kieruje dzisiaj do naszego bohatera. Kieruje je do Bartłomieja. Widząc go z daleka, mówi, że jest to człowiek, którym nie ma podstępu. Człowiek czystegoż serca, szczerych intencji. Już samo to znowu mówi nam, że Bóg zna nasze serca i nasze myśli, niezależnie od tego, co my zrobimy na zewnątrz i niekiedy bywa, zagramy jakąś rolę. Na taką rolę może się nabrać jakiś człowiek, ale nie nabierze się Bóg, który zna ludzkie serca. I oczekuje, tak jak u Bartłomieja, tego, żeby to serce było czyste, żeby było szlachetne, żeby było otwarte, żeby nie biło w nim podstępu. Co to znaczy, że człowiek posługuje się podstępem? Myślę, że w jakimś sensie jest to opowiedzenie o tym, że człowiek potrafi się posłużyć półprawdą, potrafi się posłużyć kłamstwem, potrafi zarzucić sieć na drugiego człowieka, żeby na czymś go złapać. To jest to, co w człowieku jest. Jeśli człowiek nad tym nie pracuje, to bardzo często mu się pojawia jako grzech. Pomyślmy o tym, jak często albo jak rzadko z tego się spowiadamy, żeśmy czynili podstęp na drugiego, posłużyli się półprawdą albo kłamstwem wobec drugiego człowieka. Dzisiaj oczywiście cały świat ogromny mediów właściwie żyje poniekąd z tego podstępu. W ten sposób też tworzy się artykuły, czy tworzy się zwłaszcza tytuły, żeby człowieka zainteresować, zwłaszcza jeśli to jest przestrzeń w internecie. Tytuł musi zainteresować, dlatego że wtedy się tam kliknie, czyli nadusi. Za tym kliknięciem pójdą reklamy, za reklamami pójdą pieniążki. I tak ten świat się obraca. Ale ta przestrzeń jest ogromna i teraz, żeby człowiek chciał to coś przeczytać, to musi cię zainteresować, a więc tytuł musi być podchwytliwy, niekiedy podstępny. Niekiedy jest taki tytuł, byśmy powiedzieli, obojętny, bo można napisać, że od jutra benzyna będzie za złotówkę. No to wielu będzie tam klikało, żeby się dowiedzieć, czy to prawda, czy nie. Na końcu się okaże, że to mógł być żart. Ale są inne sytuacje. Można na przykład napisać o kimś, że ten i ten człowiek, pan taki i taki, czy pani, jest kłamcą. A się okazuje w tekście, że zupełnie o coś innego chodzi. Dzisiaj w tych wszystkich mediach, które tak bardzo pragną wpływać i wpływają na nasze myślenie i życie, wcale nie dziennikarze są najważniejsi. Najważniejsi są prawnicy, którzy przeglądają te teksty, żeby nikt nie mógł zarzucić, że został pomówiony i zaniósł sprawę do sądu. I ci, którzy tworzą te tytuły, żeby człowiek kliknął, żeby za tym poszedł pieniądz, żeby kupił gazetę czy artykuł. I bardzo łatwo to tym się posłużyć. Dlatego nie napisze się, że pan X jest kłamcą, tylko napisze się, czy pan X jest kłamcą i postawi się znak zapytania. Przecież my nie mówimy, że on jest kłamcą. My nie mówimy, że on zdefraudował jakieś pieniądze. My nie mówimy, że on coś złego zrobił. My pytamy tylko, czy on to zrobił. Ale infamia idzie. dotyka człowieka i ciężko się tego pozbyć. To, czego dzisiaj nie ma w całej tej rzeczywistości, w której żyjemy, to nie ma domniemania niewinności. Takie coś nie istnieje. To, co kiedyś było fundamentem prawa rzymskiego, dzisiaj w naszym świecie nie istnieje. Jeśli ktoś chce dochodzić swojej niewinności, to musi się nastawić na długoletni proces, wydawanie pieniędzy i na długi ciąg czasu, aż dojdzie do tego na końcu, że po wielu latach, już nikt nie pamięta, o co chodziło, dojdzie do tego, że był niewinny. To jest więc podstęp i dlatego Chrystus tak bardzo mówi pięknie o tym szlachetnym człowieku, że nie ma w nim podstępu, nie widzi go w jego sercu, w jego sumieniu, w jego pragnieniu. Gdy o tym myślimy dzisiaj, o tej szczerości wypowiedzi, znowu może przyjść nam na myśl postać kardynała Wyszyńskiego. Kardynał Wyszyński, gdy został arcybiskupem Gniezna i Warszawy, każdego dnia robił notatki. Każdego dnia. Te notatki teraz są wydawane w formie książkowej. Wyszło pewnie już 10 tomów, wyjdzie pewnie jeszcze 12. I zapisuje wydarzenia ze swojego życia, różne. Jest tam taka scena między innymi, którą on opisuje. Pisze, że przyszedł do mnie ksiądz taki i taki, wszedł do pokoju i nic nie mówił. Usiadł. Podsunął mi kartkę. A na tej kartce było napisane: księże prymasie, w tym pokoju są podsłuchy. I prymas mówi: ja tą kartkę przeczytałem na głos, że w tym pokoju są podsłuchy. I mówi do tego księdza: proszę księdza, tu w całym domu są podsłuchy, bo mnie wszędzie podsłuchują. I ja to wiem, ale ja nie muszę się niczego obawiać ani wstydzić, bo to, co ja tu robię, to mogę robić publicznie. To, co mówię tutaj, będę mówił publicznie. To, co myślę, to wypowiem też publicznie. I nie przerażają mnie te podsłuchy ani w tym pokoju, ani w całym domu. Więźnie po śmierci prymasa w Szeremoncie też żeśmy odkryli w wielu miejscach podsłuchy służby bezpieczeństwa. I to jest właśnie też przykład człowieka, który nie ma podstępu, który owszem głosi słowo wzywające człowieka do nawrócenia, ale zawsze z miłością i troską o tego człowieka. A ta miłość pasterza, prymasa nie polega na tym, żeby jego słuchacze dobrze się czuli, tylko żeby się nawrócili jak muszą. A nawrócenie niekiedy będzie bolało, bo zawsze nas będzie bolało coś, z czego musimy zrezygnować. I to jest podstęp. Mówi nam wreszcie także ta dzisiejsza scena Ewangelii bardzo pięknie o tym, że jeden drugiego musi prowadzić do Chrystusa. Filip spotkał Natanaela i przyprowadził do Chrystusa. To jest także zadanie każdej wspólnoty wierzących, także wspólnoty parafialnej, wspólnoty rodzinnej. Na tym polega nasza wiara, że ona jest obecna w naszym życiu, w naszych wyborach, w naszych decyzjach, że nawet jeżeli jesteśmy razem, ktoś ma takie czy inne problemy poważne, musi podjąć decyzję, to my mu pomagamy, odnosząc się do wiary. Nie tylko do tego, jakby trzeba postąpić po ludzku, ale jak trzeba postąpić, żeby to było zgodne z Ewangelią i z naszą wiarą. To jest sposób przyprowadzania człowieka do Boga, pokazywania mu Chrystusa. To się powinno dokonywać poczynając od rodziny, a więc od rodziców, którzy chcą i potrafią prowadzić dzieci do Boga. Czy to własnym przykładem, modlitwą, do świątyni, na mszę świętą, rodziców, dziadków i tak dalej. To jest tak ważny okres w życiu człowieka, gdy się rozwija, gdy nasiąka, że jeżeli tam, na tym etapie on nie zdobędzie tego przygotowania życiowego, jakiegoś wskazówki moralnej, kręgosłupa, nie nasiąknie tą wiarą, to bardzo trudno potem będzie to zrobić i nadrobić w życiu. To jest właśnie zobowiązanie, jakie dzisiaj także jako wierzący otrzymujemy od Chrystusa. I wreszcie ostatnia rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę, to wezwanie Filipa: chodź i zobacz. Chodź i zobacz. Nie wystarczy więc tylko słowo, nie wystarczy opowiadanie, nie wystarczy wiedza, ale trzeba ruszyć się, pójść i zobaczyć, czyli wejść w przyjaźń, w życie samego Chrystusa. I w tym znaczeniu zawsze bardzo ważna jest osobista modlitwa, a szczególnie właśnie ta modlitwa adoracji Najświętszego Sakramentu, za co jestem wdzięczny, że ją tutaj podejmujecie, że modlicie się w wielu intencjach, że modlicie się o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego. Myślę, że bardzo wiele różnych intencji macie. To jest właśnie to, o czym ta dzisiejsza Ewangelia mówi. O tej cichej, skromnej pracy, często niewidocznej dla oczu innych. Ale taki też był wasz patron, święty Bartłomiej, o którym przecież nie wiemy. Nie mamy zapisane, że dokonywał jakichś wielkich rzeczy, że w jakiś sposób się odznaczył w rozmowie czy w życiu Chrystusa. Mamy opisany ten dzisiejszy dzień i jego obecność. Na tym też polega świętość. Nie wszyscy muszą robić wielkie rzeczy. I myślę, że nawet znacznie mniej robi wielkie rzeczy. To, co jest siłą wiary, siłą wspólnoty, siłą Kościoła, to jest to, co rodzi się w człowieku na jego osobistej modlitwie, spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii i co człowiek potem potrafi przenieść do swojego życia i do życia innych. Niech na tej drodze was wspiera święty Bartłomiej i błogosławiony Stefan Wyszyński. Amen.